Mówi Paryż RFI, środa, 12 dzień listopada 2008 roku. Witają Państwa Andrea Kunowa, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Sylwia Gips, Piotr Łoński, Stefan Riger i Piotr Osochowicz oraz Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich, polecamy Państwa uwadze nowości muzyki klasycznej, kronikę teatralną, rogatki wersalskie i magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Wiceprezydent elekt Stanów Zjednoczonych do prezydenta Kaczyńskiego. Przyszłość tarczy antyrakietowej zależy od oceny efektywności i opłacalności projektu. Prezydent Sudanu Omar Hassan Ahmed al-Bashir zapowiedział wprowadzenie przez siły rządowe natychmiastowego i bezwarunkowego jednostronnego rozejmu w Darfurze. Prezydent zagrożonej bankructwem Islandii Olafur Ragnar Grimson skrytykował zachodnich partnerów i będzie szukał pomocy w Rosji. Prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika będzie mógł pozostać na swoim stanowisku do końca życia. Czysta Polka na paryskich przystankach. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Przyszłość tarczy antyrakietowej zależy od oceny efektywności i opłacalności projektu, oświadczył wiceprezydent elekt Stanów Zjednoczonych Joseph Biden podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Joseph Biden zatelefonował do Lecha Kaczyńskiego wieczorem i zapewnił go o woli kontynuowania ścisłej współpracy militarnej i politycznej z Polską. Joseph Biden podkreślił, że wsparcie tego projektu jest uzależnione od jego oceny, którą przeprowadzi zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wiadomo, że podczas kampanii wyborczej nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama o tarczy antyrakietowej wypowiadał się z rezerwą. Rosja odrzuciła propozycje USA dotyczące współpracy w dziedzinie systemu obrony przeciwrakietowej, bo są one niewystarczające, podała w środę agencja ITARTAS, powołując się na Kreml. Z kolei minister spraw zagranicznych Włoch Franco Frattini wyraził opinię, że Stany Zjednoczone nie powinny dla dobra związków z Rosją instalować elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. W opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika La Repubblica Frattini oświadczył, cytuję, amerykańska administracja bardziej zaangażowana w Afganistanie niż w przeszłości, zwracająca się ku Azji bardziej niż robił to Bush, nie może pozwolić sobie na zimną wojnę z Federacją Rosyjską. Koniec cytatu. Frattini dodał, że należy z ostrożnością podchodzić do sprawy rozszerzenia NATO na Ukrainę i Gruzję, ponieważ przyspieszenie decyzji byłoby, cytuję, następnym sygnałem, który pomógłby w stosunkach z Rosją, a właściwie nie pomógłby w stosunkach z Rosją. Mówi Paryż RFI, prezydent Sudanu Omar Hassan Ahmed al-Bashir zapowiedział wprowadzenie przez siły rządowe natychmiastowego i bezwarunkowego jednostronnego rozejmu, to był cytat, w zachodnio-sudańskim regionie Darfuru, a także rozbrojenie działających tu ugrupowań zbrojnych. Bashir zastrzegł jednak, że warunkiem takich bezwarunkowych decyzji będzie wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli, jak się wyraził, rozejmu i przestrzeganie go przez wszystkie strony. Deklaracja Bashira stanowi gest w kierunku Zachodu. Prezydent Sudanu sugeruje w ten sposób, że jest gotów działać na rzecz przywrócenia pokoju w Darfurze, w którym toczy się wojna od 5 lat. Poprzednie podobne rozejmowe deklaracje sudańskiego prezydenta nie znalazły odzewu w żadnym ze środowisk. Bashir podejrzewany jest o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne w Darfurze. W lipcu bieżącego roku prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Luis Moreno Ocampo oskarżył Bashira o próby likwidacji plemion afrykańskich w Darfurze, o masowe zabójstwa, gwałty i deportacje. Darfur od roku 2003 jest areną krwawego konfliktu. Rozpoczął się on od buntu czarnoskórej ludności przeciw zdominowanym przez Arabów sudańskim władzom centralnym. Buntownicy zarzucają rządowi w Chartumie m.in. dyskryminację. Od początku konfliktu w Darfurze, gdzie arabskie milicje Janjawidów dokonywały brutalnych i krwawych czystek etnicznych na terenach zamieszkanych przez czarnych Afrykanów, zginęło około 300 tysięcy osób. 2,5 miliona osób zostało wygnanych. Tragedia w Darfurze stanowi jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. W nieskutecznej jak dotąd wspólnej misji ONZ i Unii Afrykańskiej w Darfurze bierze udział 9 tysięcy żołnierzy. W sąsiednim Czadzie, gdzie w 12 obozach skroniło się blisko 300 tysięcy sudańskich uchodźców, od marca bieżącego roku misję pokojową pełnią siły pokojowe Unii Europejskiej w Czadzie, EUFOR. Mówi Paryż RFI. Prezydent zagrożonej bankructwem Islandii, Olafur Ragnar Grimsson, skrytykował zachodnich partnerów za niedostateczną pomoc i zapowiedział szukanie nowych przyjaciół. Nowym przyjacielem Islandii byłaby Rosja. W czasie spotkania z ambasadorami prezydent nie ukrywał swojego rozczarowania wobec sojuszników Islandii w NATO i jej północnoeuropejskich partnerów. Zwłaszcza o Wielkiej Brytanii Grimsson miał się wyrażać bardzo obraźliwie. Tak twierdzi islandzki dziennik Klese Kampen, powołując się na poufny raport ambasadora Norwegii, który uczestniczył w owym spotkaniu. Prezydent Grimsson opowiedział się za otwarciem Islandii na Rosję. Zapowiedział zaoferowanie Rosjanom korzystania z byłego amerykańskiego lotniska wojskowego Keflavik. Islandia ucierpiała bardzo dotkliwie z powodu światowego kryzysu finansowego, ponieważ sektor bankowy był największą gałęzią gospodarki tego kraju. Reykjavik stara się o pomoc ze strony Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, krajów skandynawskich, Europejskiego Banku Centralnego i Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Mówi Paryż RFI. Algierski parlament zaakceptował poprawki do konstytucji znoszące ograniczenia dotyczące kadencji prezydenckiej. Według opozycji obecny prezydent Abdelaziz Bouteflika będzie mógł pozostawać na swoim stanowisku do końca życia. Bouteflika nie zapowiedział jeszcze swojej kandydatury na następną kadencję, ale uważa się powszechnie, że stanie do wyborów prezydenckich w kwietniu 2009 roku. Zwolennicy Bouteflika twierdzą, że powinien on pozostać na swoim stanowisku, aby kontynuować odbudowę kraju, który osiągnął pewien poziom stabilności po wojnie domowej w 1990 roku. Sytuacja w Algierii jest uważnie obserwowana przez państwa Morza Śródziemnego oraz przez Unię Europejską, ponieważ kraj ten jest największym afrykańskim eksporterem gazu i pokrywa 20% europejskiego importu. Chociaż Algieria twierdzi, że jest trzecią pod względem wielkości siłą gospodarczą w Afryce, to jednak napięcia polityczne i obecność Al-Kaidy w tym kraju niepokoi zarówno Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone. Mówi Paryż RFI. Amerykański prezydent-elekt Barack Obama zadzwonił we wtorek do Benedykta XVI, by podziękować mu za życzenia i gratulacje zawarte w depeszy wystosowanej po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O rozmowie telefonicznej poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, potwierdzając wcześniejsze doniesienia amerykańskich mediów. Szczegółów rozmowy papieża z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych nie ujawniono. Mówi Paryż RFI. Czysta Polka na wszystkich paryskich przystankach autobusowych. Proszę się nie obawiać, nie zamierzam państwa straszyć molestowaniem seksualnym niewinnych rodaczek. Na paryskich przystankach autobusowych oraz na stacjach paryskich taksówek pojawiła się reklama polskiej wódki Sobieski. Butelce po przekątnej z wąsatym królem, zwycięzcą spod Wiednia, towarzyszy napis La Pure Polonaise, czyli właśnie Czysta Polka. Czy agencja reklamowa przemyślała, by tak rzec dogłębnie, związek semantyczny pomiędzy sarmatą, spodgoloną potylicą i polską kobiecością? Te kwestie pozostawiamy otwartą. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Błoński i Marek Brzeziński.
Wykolejona ultralewica tytułuje dziś Libération. Ségolène Royal ustawia się jako szefowa opozycji. To tytuł z Le Figaro. Zestawienie tych haseł pomnożone przez ilość kiosków z gazetami we Francji prowadzi do zabawnego nieporozumienia. Pierwszy tytuł dotyczy anarcholewaków aresztowanych za akty sabotażu linii szybkich kolei TGV. Drugi – perspektywy przejęcia przez panią Royal kierownictwa partii socjalistycznej. W komentarzu w lewicowej Libération Jean-François Sergent zastrzega, że nie istnieje coś takiego jak czysty zamach, ale stara się zminimalizować znaczenie polityczne owych aktów sabotażu. Przypominam, że od 17 sierpnia doszło do kilkunastu takich przypadków, które powodowały zatrzymanie ruchu i opóźnienia setek pociągów, przy czym nie doszło na szczęście do żadnej katastrofy. Felietonista zauważa, że anarchosyndykalizm był przez długie lata częścią składową ruchu robotniczego, ale że to było przed 100 laty. Dziś bardziej znamienna wydaje się głęboka ulga, której dały wyraz zarówno dyrekcja kolei, jak i jej związki zawodowe na wieść o tym, że wśród autorów sabotaży nie ma ani jednego kolejarza. Czy należy zatem wołać na alarm wobec nowego zagrożenia terroryzmem, jak to czynią prezydent i ministrowie rządu w swych skądinąd triumfalistycznych komunikatach? To znana metoda, zastosowana już przy okazji wygwizdania marsylianki na stadionie Francji. Błahe wydarzenie staje się pretekstem do podsycania paranoi. Swoją drogą, to, że autorzy sabotaży nie przewidzieli możliwej eksploatacji ich czynów przez Sarkoziego, dowodzi ich politycznej ślepoty, konkluduje Sergent, a czytelnik pogrąża się w zadumie. Wynika z tego bowiem, że takie zamachy byłyby uzasadnione, gdyby były politycznie słuszne. 20 listopada francuska partia socjalistyczna wybierać będzie swego nowego pierwszego sekretarza. Pani Ségolène Royal, której propozycje programowe zyskały aplauz 29% członków tej partii, wyprzedzając o kilka punktów trzy propozycje konkurencyjne, ma dziś lub jutro ujawnić swoje zamiary. Podziały i rywalizacje są jednak tak silne, że na kilka dni przed tymi wyborami Libération nie waha się mówić o wojnie pozycyjnej i o kopach, kojarząc to z 11 listopada. Nikt się nie wypowiada, wszyscy żądają od swych popleczników ścisłego milczenia. Wszyscy uważają, że niepewność im sprzyja, począwszy od pani Royal, która stara się nie bez pewnych sukcesów odizolować głównych rywali, jakimi są obecnie Bertrand Delanoë i Martine Aubry. Libération nie kryje, że socjaliści są w rozterce. Natomiast w prawicowym Le Figaro znajdujemy peany na cześć pani Royal, które dopiero przy uważnej lekturze ujawniają swoją perfidię. Ségolène Royal, pierwszy sekretarz partii socjalistycznej? Czemu nie? Pyta Yves Tréard. Delegaci na zjazd partii w Reims mogą dwoić się i troić w manewrach i szykanach, by jej to uniemożliwić, ale nie zdołają uczynić z niej ofiary własnej hipokryzji, chyba że odetną się definitywnie od swej partyjnej bazy i ośmieszą się w oczach większości Francuzów. Przeciwnicy pani Royal zarzucają jej nieustającą improwizację. A może właśnie ona ma najlepszą intuicję? Zarzucali jej, że ciągle zmienia zdanie i mówi byle co. A może na tym właśnie polega robienie innej polityki, mówienie do ludzi, porzucenie nowomowy, socjalistycznej ortodoksji, reguł partyjnego aparatu? W Paryżu wzrusza się na to ramionami, ale gdzie indziej Royal przekonuje i pielęgnuje swój image, a w dobie społeczeństwa komunikacji to właśnie image wygrywa. Jej rywale miotają się we własnych sprzecznościach. Bertrand Delanoë, zaplątany w nieczytelne próby pojednania socjalizmu z liberalizmem, Martine Aubry, która od 15 lat wmawia sobie i innym zalety swej reformy czasu pracy, osławionego 35-godzinnego tygodnia, czy wreszcie dotychczasowy pierwszy sekretarz François Hollande, wciąż w patetycznym pogoni za syntezą partyjnych kierunków. A Ségolène Royal przemierza tymczasem Francję wzdłuż i wszerz i zbiera oklaski w wypełnionych po brzegi salach. Model socjaldemokratyczny jest przebrzmiały, głosi. A czym go zastąpić? Odpowiedzi brak, ale to nikomu nie przeszkadza. Jest ona w tym podobna do Mitterranda, którego poglądy do dziś czekają na ujawnienie, ale który był niezrównany w wyczuciu sytuacji. Trudno przewidzieć, czym będzie partia socjalistyczna pod jej kierunkiem, ale jedno jest pewne. Ségolène Royal nada jej charyzmatyczne oblicze. A potem, dodaje felietonista Le Figaro, wystarczy ją zaopatrzyć w jakiś program polityczny.
Raport dopracowany przez Komisję Europejską nie pozostawia wątpliwości. Bez wspólnego, zintegrowanego rynku energetycznego Europa nie jest w stanie utworzyć wspólnego frontu wobec Rosji. Czytamy w artykule opublikowanym we francuskim dzienniku Le Monde pod tytułem Europa w obliczu wyzwania, jakim jest uzależnienie się od dostaw gazu z Rosji. Konflikt rosyjsko-gruziński z całą ostrością uzmysłowił Europejczykom konieczność zastanowienia się nad związkami między Rosją a Europą w odniesieniu do spraw związanych z energetyką. 14 listopada na szczycie w Nicei szefowie państw i rządów 27 krajów Unii oraz prezydent Rosji będą zastanawiali się nad nowymi stosunkami partnerskimi z Moskwą. We wspomnianym na wstępie dokumencie zaznaczono, że Europa musi zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, a z tym jak na razie nie jest wesoło. Jednak główna oś zawartych w raporcie treści obraca się wokół związków między energetycznym gigantem rosyjskim Gazpromem a polityką zagraniczną Kremla. Na dwa dni przed przyjazdem na Lazurowe Wybrzeże prezydent Miedwiediew chciał zapewne dać pokaz siły i swoich możliwości, ogłaszając od przyszłego roku obniżkę cen gazu eksportowanego do Europy, zauważył Le Monde. Ciekawe wnioski przynosi inny raport, tym razem opracowany przez instytucję niezależną, sfinansowany przez George'a Sorosa, European Council on Foreign Relations, Europejską Radę do Spraw Stosunków Międzynarodowych. Według raportu Europa może sobie zapewnić niezależność od Rosji. Dowodem na to są wyniki ostatnich 10 lat, kiedy to obecność gazu z Rosji w całej jego ilości importowanej przez Europę zmalała z 75 do 40%. Europa osiągnęła to dzięki importowi z Norwegii, Algierii, Nigerii i z Bliskiego Wschodu. Co więcej, Gazprom, pewien swej siły i pozycji, zaspał w blokach startowych i zaniedbał inwestycje, co może doprowadzić do tego, że nie będzie w stanie sprostać wzrastającemu popytowi Europy na gaz. Rosyjski moloch energetyczny może sobie pozwolić na występowanie z pozycji siły, wzbudzając tym niepokój o różnym natężeniu w różnych zakątkach Unii, gdyż każde z państw osobno pertraktuje sprawę importu gazu z rosyjskim dostawcą. Dlatego potrzebny jest wspólny, zintegrowany rynek energetyczny. Apele tej treści od dawna śle Komisja Europejska, ale odzewu nie ma, bo wielkie koncerny energetyczne torpedują wszelkie w tym kierunku wysiłki, zazdrośnie strzegąc swego interesu i pozycji krajowego monopolisty. Tymczasem stworzenie takiego rynku jest palącą potrzebą wobec coraz bardziej agresywnej i coraz ambitniejszej polityki zagranicznej Putina. Co gorsze, brak takiego zintegrowanego rynku doprowadzi do tego, że żelazna kurtyna znów runie z hukiem, dzieląc Europę na dwie części. Nowo przyjęte do Unii kraje są niemal w całości uzależnione od rosyjskich dostaw. Kreml sprytnie to wykorzystuje i proponuje niektórym koncernom narodowym uprzywilejowane warunki. Może się zdarzyć, że Niemcy i Włochy nie oprą się takiej pokusie, a to rozbije Unię Europejską. Taką próbą jest budowa rurociągów pod dnem Bałtyku i projekt South Stream. Jeśli powstanie wspólny rynek, to Rosja nie będzie już dostarczała gazu Niemcom, Francji czy Włochom, lecz Europie, a to oznacza wzrost bezpieczeństwa energetycznego Unii, wszystkich jej państw. Tymczasem prezydencja francuska, czytamy w dzienniku Le Monde, lekceważy rosyjską politykę divide et impera, dzielenia Europy. RFI.
Radio France Internationale. Audycji poświęconych tematyce związanej z Unią Europejską, transmitowanych na terenie krajów należących do UE, można już słuchać także na uruchomionej interaktywnej stronie internetowej www.euranet.eu. Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, wyraziła w Brukseli duże zadowolenie z faktu poparcia, jakiego Komisja Europejska udzieliła temu konsorcjum, gdyż pani Wallström jest także odpowiedzialna za strategię komunikacyjną w UE. Cieszy się ona z faktu, że Bruksela podpisała umowy z Euranetem na najbliższych 5 lat. Przypomnijmy, że Euranet jest radiem powstałym z inicjatywy i z poparciem finansowym Komisji Europejskiej, a jego założycielami są następujące rozgłośnie: Radio France Internationale, Polskie Radio, Deutsche Welle, Radio Netherlands, Punto Radio i belgijskie RTBF. Od kwietnia tego roku 16 rozgłośni radiowych i 8 rozgłośni stowarzyszonych z 15 krajów Unii Europejskiej wspólnie produkuje i nadaje codziennie audycje w 10 językach: polskim, francuskim, niemieckim, angielskim, bułgarskim, hiszpańskim, greckim, węgierskim, portugalskim i rumuńskim. Euranet ma już niedługo nadawać w 23 językach Unii. Ma on obecnie około 19 milionów słuchaczy w Unii Europejskiej i 30 milionów w krajach pozaeuropejskich.
Euranet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Główne francuskie uroczystości upamiętniające 90. rocznicę zakończenia I wojny światowej odbyły się we wtorek w miejscowości Doumont pod Verdun. Wśród niezliczonych krzyży na grobach żołnierzy poległych podczas tego konfliktu właśnie pod Verdun. To właśnie na tym cmentarzu 24 lata temu stanęli ręka w rękę ówczesny prezydent Francji François Mitterrand i kanclerz Niemiec Helmut Kohl. 11 listopada kanclerz Niemiec, pani Angeli Merkel, nie było we Francji. Była w Polsce na uroczystościach z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Na pytanie, czy nieobecność pani Merkel u boku prezydenta Nicolasa Sarkoziego podczas wtorkowych uroczystości może być traktowana jako kolejny objaw znajdujących się w trudnej fazie stosunków francusko-niemieckich, odpowiada Heinrich Uterwede, dyrektor Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu.
Faut pas trop verser dans ce genre de symbolisme. Vous savez, un ancien ministre français a dit un jour, on ne peut pas se réconcilier tous les jours.
Nie należy przesadzać z tego rodzaju symbolami. Jeden z ministrów francuskich kiedyś powiedział, nie można się pojednywać codziennie. Gesty te są co prawda symboliczne, ale nie okazuje się ich co roku. Wydaje mi się, że w tym roku pani Merkel pojechała do Warszawy między innymi dlatego, że z Polską mamy bardzo bogatą w wydarzenia wspólną przeszłość. Dla tego kraju 11 listopada jest dniem niesłychanie ważnym, oznacza symbol powstania nowej Polski. Myślę, że wybór ten był niezależny od aktualnego stanu stosunków francusko-niemieckich. Niemcy reprezentowane były we Francji przez drugą z kolei po prezydencie osobistość państwa niemieckiego, czyli przewodniczącego Bundesratu. Z protokolarnego punktu widzenia Niemcy były obecne. Doszukiwanie się jakiejś symboliki w tego rodzaju obecnościach czy nieobecnościach jest zbyteczne. Nie ma większych niesnasek. Należy jednak podkreślić, że są inne przesłanki powodujące to, że można przypuszczać, iż stosunki francusko-niemieckie mogłyby być lepsze. Są tego faktyczne przyczyny. Wobec aktualnego kryzysu finansowego oba kraje reagują w sposób przeciwstawny. Wiadomo, że Francja i Niemcy mają zupełnie różne podejście do sprawy. Paryż i Berlin zdają sobie z tego doskonale sprawę i robią wszystko, aby różnice te jakoś likwidować i podejmować wspólne stanowiska. Odnosi się obecnie wrażenie, że między oboma krajami brakuje porozumienia i tu, w Niemczech, uważa się, że inicjatywy Nicolas Sarkoziego podejmowane są przez niego w pojedynkę, głównie po to, aby popędzać niejako partnerów europejskich, w tym także i partnerów z Berlina. Wydaje mi się, że styl pracy Nicolas Sarkoziego to styl bardzo osobisty, personalny, superaktywny i trochę egocentryczny. Można go zrozumieć i wytłumaczyć w odniesieniu do wewnętrznej polityki Francji. Nie można zapominać jednak, że w Unii Europejskiej krajów jest 27. Konieczne jest zatem prowadzenie stałych, nieprzerwanych konsultacji, negocjacji i częstego pójścia na kompromis. Odnosi się wrażenie, że Sarkozy nie znosi sprzeciwu, że często podejmuje decyzje bez żadnych konsultacji, które przecież są konieczne. Jest to oczywiście praca stosunkowo żmudna i długotrwała, czasem aż zbyt długo trwająca. Tego rodzaju styl pracy może urazić różnych partnerów, nie tylko zresztą Niemców. Nie wolno jednak wylewać dziecka z kąpielą. Stosunki francusko-niemieckie są zbyt solidne na to, aby doznały jakiegoś wstrząsu w wyniku trwającej obecnie złej ich passy. Według mnie jednak ta zła passa nie stanowi większego problemu. Stawka jest zbyt duża dla obu krajów.
Au fond, je me fais pas trop de soucis quand même, parce que l'intérêt profond des deux pays.
Mówił Henryk Uterwede, dyrektor Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Spotkali się w paryskim konserwatorium. Cała trójka, pianista Boris de La Roche-Lambert, skrzypek Philippe Talek i wiolonczelista Antoine Landowski, wyfrunęła w świat ze złotymi medalami. Znaleźli świętego patrona w Erneście Chausson, kompozytorze rzadko odwiedzanym, lecz wyrafinowanym, wszechstronnie, przy tym uzdolnionym także do malarstwa i literatury. Młode trio Chaussona robi błyskotliwą karierę. Po pierwszej nagrodzie na konkursie Josepha Joachina mianowane zostało Rising Star w tym sezonie i ruszyło na podbój estrad tyleż europejskich, co i nowojorskiej Carnegie Hall. Podczas szalonych dni muzyki w Nantes, trochę jeszcze stremowane, na przemian zaskakiwało skalą ekspresji i brakiem pewności siebie w triach i w pstrągu Schuberta, zarejestrowanych z rozpędu dla Mirare. Nieco wcześniej trio Chausson nagrało z pasją dla tejże wytwórni stworzonej przez René Martin tria fortepianowe Ravela i właśnie Ernesta Chaussona, z którego posłuchamy drugi jej części opatrzonej przypisem szybko. Thank you.
Radio du Monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Na początek krótkie przypomnienie salonów, które zaczęły się w ubiegłym tygodniu, ale jeszcze trwają. Pierwszy to Marjolaine, jedne z największych targów bio, gdzie znaleźć możemy pełen asortyment produktów ekologicznych, a także wysłuchać całego szeregu wykładów i pogadanek oraz wziąć udział w najrozmaitszych warsztatach dotyczących naszego zdrowia i urody oraz środowiska, w którym żyjemy. Odbywa się w Park Floral w Las Coufansens, zaczął się 8 listopada, a trwać będzie do 16. Drugi to Foire d'Automne od 7 do 16 listopada w centrum wystawowym przy Porte de Versailles. Targi mają podobny charakter do wielkich Foire de Paris, czyli pokazują szeroki wybór produktów użytecznych w naszych domach i ogrodach, służących naszym rozrywkom i dobremu samopoczuciu. Są jednak bez porównania mniejsze niż Foire de Paris, a zatem przytulniejsze i łatwiejsze do zwiedzania. A co nowego w tym tygodniu? Mamy dwa salony fotograficzne. Pierwszy to salon foto od 13 do 17 listopada w centrum wystawowym przy Porte de Versailles. Tu spotkają się producenci, dystrybutorzy, szkoły i stowarzyszenia zawodowców, aby pokazać, co w świecie fotografii, tym razem bardziej od strony technicznej, zdarzyło się nowego. No i rzecz jasna, wiele z tych nowości będzie można nabyć drogą kupna na miejscu. Ale oczywiście salon to przede wszystkim fotografia. Drugi salon to Paris Photo od 13 do 16 listopada w Carousel du Louvre. Kilkadziesiąt galerii z czterech stron świata i wydawnictwa artystyczne pokażą swoje zbiory. Gościem honorowym jest tym razem Japonia. W tym roku termin salonu zbiega się z miesiącem fotografii, który przypada na listopad i który ściągnie do Paryża tysiące zainteresowanych tą dziedziną sztuki. Od 14 do 16 listopada w centrum wystawowym La Villette odbywać się będzie Salon Marie Claire. To tradycyjne już spotkanie prezentujące pomysły na dekorację wnętrz. Odbywa się w listopadzie, ponieważ dotyczyć będzie świąt Bożego Narodzenia, a dokładnie dekoracji świątecznych. Będą pokazy, będą i warsztaty, na których można będzie nauczyć się wykonywać dekoracje, ale nie tylko. Będzie też o przygotowaniu świątecznego stołu, będą pomysły na prezenty pod choinką, a wiadomo, że z tym zawsze kłopot i oczywiście specjalne warsztaty dla dzieci. 16 listopada w paryskim Pałacu Kongresów przy Porte Maillot odbędą się targi zabawek Toymania. Zabawki tu będzie można znaleźć specjalne, bo stare, zabytkowe, elementy kolekcji, lalki, samochody, pociągi, okręty, wszelkie miniatury. Toymania organizowana jest od 1981 roku, można więc powiedzieć, że to już szacowna impreza, miejsce spotkań znanych i uznanych kolekcjonerów. Odbywa się dwa razy do roku, na wiosnę i przed świętami Bożego Narodzenia. I na zakończenie jeszcze spotkanie dla profesjonalistów z branży hotelarskiej. Équipe Hotel od 15 do 19 listopada w centrum wystawowym przy Porte de Versailles. W tym roku szczególną uwagę poświęci hotelom specjalistycznym spa. Stworzono kilka stref tematycznych, na przykład strefę specjalnie poświęconą higienie, a więc sposobom i środkom pozwalającym utrzymywać nienaganną czystość światłu, czyli temu, co nie tylko rozjaśnia, ale i tworzy atmosferę, meblom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym i wreszcie wyposażeniom restauracji. Jak przystało na nowoczesny salon, Équipe Hotel zwraca dużą uwagę na ochronę środowiska, propagując na przykład wprowadzenie dzielenia śmieci czy wykorzystywanie materiałów nadających się do wtórnej przeróbki. Jest to impreza międzynarodowa, biorą w niej udział wystawcy z 27 państw. Nie należy tej liczby łączyć z Unią Europejską. Na targach Équipe Hotel będą przedstawiciele państw spoza Europy, na przykład z Tajlandii czy z Egiptu. Z Polski mają być cztery firmy, dwie meblarskie, jedna wyspecjalizowana w wyposażeniu łazienek i jedna zajmująca się bielizną i tekstyliami. I to by było na tyle w najbliższym tygodniu.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Nie było w tym roku wśród kandydatów do nagrod literackich głośnych nazwisk ani kontrowersyjnych książek. Nie było bestsellerów, a jednak nagrody Goncourtów i Renaudot mają wymiar historyczny. Wystarczy rzucić okiem na komentarze francuskiej prasy na czołówkę dziennika Le Figaro, Afgańczyk zdobył Goncourta, a potem na artykuł redakcyjny dziennika Le Monde, który stawia kropkę nad i.
ci, którzy sądzą, że Francja ma opory wobec różnorodności etnicznej, którzy wątpią w jej zdolność do akceptacji mieszanki ras, ci, którzy mają wątpliwości co do oddziaływania kultury francuskiej, otrzymali wymowną odpowiedź od jurorów Nagrody Goncourtów, którzy wybrali Afgańczyka Atika Raimiego, i od jurorów Nagrody Renaudot, którzy wybrali Gwinejczyka Tierna Monenamba.
Czyżby oba jury chciały udowodnić, że Francuzi nie gęsi, nie wybrali jak Amerykanie kolorowego prezydenta, ale potrafią nagrodzić francuskojęzycznych pisarzy z innych kontynentów. Po zwycięstwie Baracka Obamy we Francji zapanowała radość pomieszana z poczuciem ideologicznej klęski. Amerykanie ubiegli ojczyznę praw człowieka. Tego wyścigu nie da się już wygrać, ale na szczęście jest literatura. Były już precedensy. Dwaj francuskojęzyczni pisarze rodem z Afryki, Ahmadu Kuruma i Alain Mabankou, dostali nagrodę Renaudot. Akademia Goncourtów nagrodziła Rosjanina Andrzeja Makina za powieść pod tytułem Francuski Testament, hymn na cześć francuszczyzny, i Amerykanina Jonathana Littla za powieść pod tytułem Łaskawy, analizą zła uosabianego przez SS-mana. Ale nie było jeszcze laureata Nagrody Goncourtów, emigranta z kraju o kulturze nie mającej nic wspólnego z Zachodem i chrześcijaństwem, który w dzieciństwie wpadł do beczki z magicznym napojem, któremu na imię frankofonia. Atik Rahimi jest synem gubernatora prowincji Panszyr w Afganistanie. Urodził się w 1962 roku, uczęszczał do elitarnego liceum francuskiego w Kabulu, a potem studiował historię literatury. W 1984 wyjechał do Pakistanu, a stamtąd do Francji, gdzie otrzymał azyl polityczny. Realizuje filmy dokumentalne, otrzymał jedną z nagród na festiwalu w Cannes za adaptację własnej powieści pod tytułem Terre et Cendre, Ziemia i Popioły. Został 105. laureatem najbardziej prestiżowej francuskiej nagrody literackiej za swoją czwartą powieść pod tytułem Sang et Sabre. Pierwszą, którą napisał po francusku, ale zatytułował w języku farsi, jak gdyby chciał, by nie zapomniano, skąd pochodzi. Sang et Sabre to nazwa kamienia, w pewnym sensie filozoficznego, gdyż oznacza cierpliwość. Powieść przypomina klasyczną tragedię opartą na zasadzie jedności akcji, miejsca i czasu. Rahimi zamyka nas w pokoju rannego kulą Afgańczyka, ale mógłby to być ktoś inny, w innym kraju, w czasach innej wojny. Nikt natomiast nie mógłby zastąpić kobiety, która cierpliwie opiekuje się nieprzytomnym mężem, jej głosu wynurzającego się z wieloletniego milczenia, czytamy. Ten głos opowiada nam o niechcianym małżeństwie, o siostrze sprzedanej przez rodzinę staruszkowi, o niekończącej się wojnie, o straconych marzeniach. Monolog liryczny i coraz bardziej gwałtowny jest zarazem gorzką litanią i początkiem wyzwolenia. Dla autora wyzwoleniem był język francuski. Atik Rahimi mówił o tym wielokrotnie dziennikarzom.
Un ami m'a dit une chose extraordinaire. Il dit que ta sangue, ça vous, ta pierre de patience.
Jeden z moich przyjaciół powiedział mi, twój kamień cierpliwości, sang et sabre, to język francuski. Na ten język mogłeś przelać wszystkie cierpienia, myśli itd. Oczywiście już wcześniej pisałem książki w języku farsi, ale nie miałem w nim takiej swobody w pisaniu o życiu wewnętrznym. Język francuski bardzo mi w tym pomógł. Jakby nie było, język ojczysty to język, w którym poznajemy świat, własne ograniczenia, tabu, zakazy. Nawet tu we Francji język ojczysty narzuca własne tabu, własne zakazy. Tylko drugi język daje nam możliwość swobodnego wyrażania się.
Française quand même l'impose ses tabous et ses interdits. Et c'est toujours la deuxième langue qui nous donne cette possibilité de s'exprimer librement.
Powieść Atika Rahimiego Sang et Sabre otrzymała w drugiej turze 7 głosów. 3 głosy padły na powieść Michela Lebrisa, La Beauté du Monde, Piękno Świata. Może pocieszył go fakt, że zwyciężyła literatura świat, beletrystyczna i egzotyczna, o której uznanie walczył od lat, organizując m.in. doroczny festiwal książki podróżniczej w Saint-Malo, na którym jedną z nagród przyznano Ryszardowi Kapuścińskiemu. Jury Nagrody Renaudot było bardziej podzielone niż Akademia Goncourtów. Między zwolenników Elie Wiesela, piewcy tragedii Żydów, a zwolenników imigranta z Gwinei, Tierna Monenemba, świadka tragedii Afryki. W 11. turze głosowania zwyciężyła powieść tego ostatniego, Le Roi de Kael, Król Kahelu, o kolonizacji Afryki Zachodniej w końcu XIX wieku. Autor, który urodził się w Gwinei w 1947 roku, wcielił się w postać francuskiego podróżnika, arystokraty Oliviera de Sandervala, któremu marzyło się imperium w Afryce. Tierno Monenembo, tak jak Jonathan Little w powieści Łaskawe, wyobraża sobie mentalność, chciałoby się powiedzieć, funkcjonowanie postaci, która jest jego radykalnym przeciwnikiem, uosabia zło. Tierno Monenembo uciekł z Gwinei do Senegalu przed rodzimą dyktaturą Sekou Touré. Tahar Ben Jelloun, laureat Nagrody Goncourtów w 1987 roku, a dziś członek jury, nazwał Nagrody Literackie 2008 roku zwycięstwem metoików. Przypomnijmy, że w starożytności greckie słowo metoikos oznaczało cudzoziemca, którym był każdy mieszkaniec innego greckiego miasta. We Francji w latach 60. słowo metek, obcokrajowiec, nabrało nieco pogardliwego wydźwięku, aż w końcu zrehabilitował je Georges Moustaki, poeta i piosenkarz przybyły z Grecji w swojej pięknej piosence Le Métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. De chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
RFI, la radio du monde.
L'affaire du coffret. 34e.
Miałem nowy ślad, ten anons w gazecie. W Marsylii ktoś chciał kupić pierścionek. A propos tej bagi, muszę sprawdzić szczegóły tej dwuznacznej rozmowy Nadii z Jean-Pierre'em w muzeum. Zaraz. Nagranie 21.
Samedi 16 novembre. Une visite guidée.
Je sais pas ça.
Vous êtes dans un quartier.
Moi, je l'avais
déjà vu. Très bon pour miniature.
Et voici le manuscrit de George Sand.
Là, la synthèse des couleurs. On a
bien vu. Ici, Julien, viens par ici, s'il te plaît.
C'est vraiment bien fait. Hein.
Julien, viens par ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Jean-Pierre, pas ici.
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble, c'est...
Parce que... Laisse-moi du temps.
Je
16 listopada spotkanie Nadii i Jean-Pierre'a miało miejsce tydzień po kradzieży.
Le bague?
Jean-Pierre chce pierścionek? Czy może coś innego?
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble.
Razem? Nadia nie jest zachwycona jego propozycją.
Laisse-moi du temps.
Co to znaczy? Laisse-moi. A, czasownik laisser. Zostawić. Daj mi trochę czasu. Ale czasu na co? No tak. Mam spotkanie z komisarzem Mani i z Jean-Pierre'em. Może dowiem się czegoś więcej. Idę.
Alors, messieurs, parlons de Nadia. Monsieur Delarue?
J'ai travaillé avec Nadia.
Et vous?
Nadia est une amie.
Une amie.
Silence. Nadia a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est, Delarue?
En vacances.
Et vous, monsieur Lucas?
Elle est chez Anne, à Marseille.
Quel imbécile.
Całe szczęście, że Mani zatrzymał Jean-Pierre'a dłużej. Mogłem wyjść spokojnie. To prawdziwy oszołom. Ale co on tam mówił?
Że travaillé avec Nadia.
A, więc czasownik travaillé. To pracować, ale że travaillé? No tak, pracowałem w czasie przeszłym. I nie przyznał się, że znają prywatnie.
Nadia quitté Paris le 18 novembre.
No tak. Nadia Akite wyjechała z Paryża 18 listopada.
Vous savez où elle est? De la rue.
En vacances.
Jean-Pierre twierdzi, że Nadia wyjechała na wakacje, ale przecież on wie, że ona jest u Anne w Marsylii i wściekł się, kiedy to powiedziałem. Kłamie policji i w dodatku coś ukrywa.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwartz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, la radio du monde.
Teatr we Francji i jego twórcy. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Myliłby się, kto sądziłby, że teatr we Francji zaczął się wraz z powołaniem do życia słynnej komedii francuskiej. Jak gdzie indziej w Europie, taki teatr francuski wywodzi się ze średniowiecznych łacińskich dramatów liturgicznych. Niewiele zachowało się do naszych czasów ówczesnych tekstów dramatycznych. Śladów tego teatru szukać należy również na kapitelach kolumn kościelnych, na oprawnych w kość słoniową rzeźbionych okładkach ksiąg, w parafialnych i klasztornych dokumentach. Wyłania się z nich obraz niezwykle wcześnie rozbudzonej działalności teatralnej, łacińskich misteriów, apokryficznych mirakli, uciesznych igr, w których do głosu doszły ludowość, komedia i język starofrancuski.
Thank you.
brodate kobiety powolnym krokiem przemierzają nawę kościoła w taki oto oryginalny sposób, że Clin de Jamaron opisuje pierwszy francuski dramat liturgiczny. Autorka pokaźnej historii teatru we Francji ujrzała tę scenę na Ewangeliarzu z IX wieku, na którym święte kobiety mają mało kobiecą aparycję. Akcja dramatu zaczerpnięto z Nowego Testamentu. W poranek wielkanocny trzy Marie pośpieszyły do grobu pańskiego, by namaścić ciało Chrystusa. Zamiast ukrzyżowanego mistrza zastały anioła, który przekazał im radosną nowinę Resurrexit sicut dixit. Odegranie sceny nawiedzin grobu, Visitatio sepulcri, powierzono mnichom. Wymagania co do wcielenia się w rolę były chyba dużo mniejsze niż w czasach współczesnych. Dokładny opis przedstawienia znajdujemy w regule liturgicznej z X wieku przeznaczonej dla angielskich zakonników, ale sam autor przyznaje w niej, że oparł się na dramacie odgrywanym w opactwie Fleury w wiosce Saint-Benoît-sur-Loire w środkowej Francji. Aktualne opactwo z XI wieku, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, stanęło na miejscu zniszczonego pożarem monasteru z VII wieku. Można zatem domniemywać, że dramaty wielkanocne odgrywano tam już w połowie X wieku. Dodajmy na marginesie, że pasjonujący opis obyczajów teatralnych w dawnej Francji dała nam polska autorka Anna Drzewicka w Skupieniu i zabawie, książce wydanej przez Uniwersytet Jagielloński w roku 1999. Pierwsze scenki teatralizowały wydarzenia znane z Biblii. Teatr, który jeszcze nim nie był, ale już wkrótce miał się nim stać, otworzył się na język prostego ludu, w którym zaczęto wygłaszać kazania. Cała społeczność przestała z czasem wspólnie uczestniczyć w dramacie, wiernie przeobrazili się w widzów, a role powierzono wybranym. Święte epizody zaczęto wzbogacać o komiczne scenki niewystępujące w Piśmie Świętym, jak przewracający się święty Piotr, czy przekomarzający się z kobietami sprzedawca ziół. Po Wielkanocy także Boże Narodzenie, Nowy Rok, święta patronalne i jarmarki stały się okazją do przedstawienia dramatów. Pojawiające się zmiany, takie jak rysy charakteryzujące postać, oddzielenie dramatu od liturgii, odrzucenie dystansu na rzecz wcielenia się w rolę, wszystko to jednym było jak najbardziej w smak, innych jednak do głębi oburzało. Z nawy głównej sprzed ołtarza, gdzie był dotychczas wystawiany, dramat liturgiczny przeniósł się na środek kościoła. Pod skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem wyodrębniono miejsce zwane sceną. Od łacińskiego platea pochodzi dzisiejsze francuskie określenie sceny jako plateau. Ale już wkrótce drzwi świątyni otwarły się szeroko i teatr wyległ na place i ulice. W czasach drogie, życie krótkie i monotonne, po zawsze za krótkich radościach Bożego Narodzenia nadchodził co prawda karnawał, ale i on ustępował przed wielkim postem, jak na obrazie Petera Bruegla Walka karnawału z postem. Proboszcz straszył sądem ostatecznym, nadziei na zmianę stanu było raczej niewiele, na krucjaty jeździli możni, pozostawała zabawa. W czasie 12 dni, jakie oddzielają gwiazdkę od trzech króli, ulice, świątynie, place i pałace brali w posiadanie głupcy. W czasie poświęconych im świąt, fête de fou, świat stawał do góry nogami. Przedstawiciele niższego kleru odprawiali mszę do osła, symbolu pokornych i ubogich, a ulicami sunęły podrygując wcale niepokorne symbole szaleństwa i rozpasania. Burleska z groteską podawały sobie ręce, wszelki smutek goniony był za opłotki, nie trzeba go wołać, sam wróci. Jedni się bawili i nie myśleli o jutrze, innym żyło się nieco dostatniej. Wiejscy muzykanci i żonglerzy z przygodnych tawern znaleźli na dworze hrabiów w Arras dogodne miejsce do rozwoju i pisania. Teatr zaczął przenikać do życia społecznego, a nawet flirtować z władzą. Na placach pojawiły się specjalne podwyższenia i estrady, przeklinane przez duchowieństwo, lecz lubiany przez szlachtę, teatr rósł w siłę. Obserwując wielotysięczne tłumy gromadzące się na misteriach i farsach, król Franciszek I zmarszczył brwi i mrugnął do swoich hierarchów. Skoro nie można wszystkich kuglarzy wtrącić do więzienia, trzeba zacząć paktować, a jeszcze lepiej stworzyć własną trupę aktorską. Pomysł króla zrealizuje jednak dopiero jeden z jego następców. Jak na razie to nie władza królewska zagroziła najbardziej teatrowi, lecz parlament Paryża, który 17 listopada 1548 roku zakazał wystawiania misteriów. Trzeba było inteligentnej strategii poety Ronsarda i rosnącej roli protestantyzmu, by w wyniku wieloletnich sporów z teatru humanistycznego wyłoniła się tragedia. Dodam na koniec, że towarzyszyły nam dziś utwory w wykonaniu Medieval Babes z płyty World's Blazes.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Dans un train, trimballait un grand sac mystérieux. Il avait au fond du sac des objets qu'il devait transporter ou cacher. Sur ses mains sont des traces de sang ou simplement la marque de ses gants. Le sac est lourd mais il est fort. Le train s'en va, lui il s'endort. Des
s'arrête, c'est pour lui. Des flics montent, il s'enfuit. La rage au ventre est point serré, il attend les perdreaux. Heureusement, il a son couteau. Sur ses mains sont des traces de sang, simplement la marque de ses gants. Le sac est lourd, mais il est fort.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.